Audioprzewodnik powiat tarnowski, kościół parafialny świętego Stanisława w Skrzyszowie. Region tarnowski ma wiele atrakcji. Jedną z najważniejszych i szczególnie godnych uwagi jest szlag architektury drewnianej, będący cennym zabytkiem w skali kraju, ale także Europy. W czasie podróży po południowej części powiatu mieliśmy już okazję oglądać zabytki leżące wzdłuż tego szlaku. Tym razem odwiedzimy jeden obiekt, za to szczególny, pochodzący z początku XVI wieku i posiadający ciekawą historię. Wysłuchana wcześniej historia Radłowa ułatwiła poznanie najważniejszych dziejowych momentów, które wpłynęły na rozwój tej części kraju. Skrzyszów natomiast pomoże zrozumieć, jakie osoby i zjawiska zdecydowały o kształcie tych ziem.
Ta część audioprzewodnika naświetli nam historię skrzyszowskiego kościoła, a także wartości artystyczne samej budowli i jej wyposażenia. Ponadto prześledzimy życie jej fundatora, Jana Tarnowskiego, jednego z najznamienitszych synów tej ziemi. Co więcej, postaramy się wykazać, że biegnący przez miejscowe tereny szlak handlowy łączył region z ówczesnymi centrami świata, wpływając na jego rozwój.
Zanim zatem przyjrzymy się dokładniej samej świątyni, kilka słów o człowieku, za sprawą którego ona powstała. Herman Tarnowski był walecznym żołnierzem i wodzem, ale także rycerzem grobu Chrystusowego z Jerozolimy. Prócz doskonałej znajomości sztuki walki, był również wielkim humanistą i znawcą, twórcą literatury rozmiłowanym w życiowych przyjemnościach. Urodził się w zacnym rodzie jako prawnuk słynnego polskiego rycerza Zawiszy Czarnego. Zgodnie z wolą ojca miał zostać księdzem. Nauki pobierał na dworze kardynała Fryderyka Jagiellończyka, ale także na dworach królewskich. Tam, wczytując się w dzieła starożytnych autorów, postanowił poświęcić się służbie rycerskiej.
Osiągnął na tym polu najwyższe godności w państwie. Głód wiedzy i poznania skłoniły go do podróży po świecie. Odwiedził Bliski Wschód i Ziemię Świętą oraz zachodnią Europę. Dzięki wojennym osiągnięciom był człowiekiem szeroko znanym, szanowanym i podziwianym. Jego największą zasługą było zaś rozgromienie armii mołdawskiej. Posiadał jeden z największych majątków ziemskich w koronie, a szczególnie dbał o swoje państwo tarnowskie. Będąc człowiekiem światłym, rozwijał rolnictwo, handel i rzemiosło, fundował szkoły, był mecenasem wielu pisarzy i artystów. W polityce wewnętrznej hetman preferował władzę królewską i był przeciwny poszerzaniu przywilejów szlacheckich.
Jak mówi historyk Antoni Sypek, Jan Amor Tarnowski przyszedł na świat w zamku rodowym Lelewitów na Górze Świętego Marcina w Tarnowie w roku 1488.
Rodzice jego pochodzili z bogatej szlachty. Ojciec piastował urząd kasztelana krakowskiego. Jan wcześnie rozpoczął swój rozwój intelektualny i społeczny. Już w wieku 13 lat, będąc dworzaninem królewskim, wziął udział w sejmie w Piotrkowie. Jako żołnierz debiutował, mając 20 lat. Wziął wówczas udział w wyprawie orszańskiej, w czasie której dowodził zaciężną chorągwią jazdy. W rok później uczestniczył w bitwie pod Chocimem, która przyniosła zwycięstwo nad Mołdawianami. Odnosił też sukcesy w walkach z Tatarami, pod Łopusznym i Wiśniowcem. W roku 1514 przyczynił się do pobicia armii moskiewskiej pod Orszą, gdzie dowodził chówcem jazdy.
Tarnowski czynnie uczestniczył w życiu politycznym kraju. W 1515 roku wziął udział w zjeździe Jagiellonów z Habsburgami w Wiedniu. Pomimo szlachetnego urodzenia i zasług Tarnowskiego, dwór ciągle pomijał go w nadawaniu godności państwowych. Po ślubie króla Zygmunta z Boną przyszły hetman wyjechał w podróż do Ziemi Świętej. Tam odwiedził wszystkie ważniejsze miejsca związane z osobą Chrystusa, a w Jerozolimie, nawiedziwszy Bazylikę Grobu Pańskiego, został pasowany na rycerza Grobu Chrystusowego. Cenną pamiątką z jego podróży jest dziennik stanowiący jeden z najstarszych polskich diariuszów pielgrzymki do Ziemi Świętej. W drodze powrotnej do kraju Tarnowski odwiedził Egipt i Aleksandrię. Następnie udał się do Hiszpanii, a potem do Portugalii, gdzie w szeregach armii króla Emanuela I Szczęśliwego wyruszył na wojnę przeciwko Maurom. W Lizbonie został pasowany na rycerza.
Kolejnymi punktami na mapie podróży Tarnowskiego były dwory królewskie Francji, Anglii, Niemiec i Czech. W Brukseli odwiedził cesarza Karola V, od którego otrzymał listy polecające go łasce króla Zygmunta. Podobny list otrzymał też od papieża Leona X. Po kilku latach wędrówki, na przełomie lat 1519 i 20, Tarnowski powrócił do kraju. Rzeczpospolita szykowała się właśnie do kolejnej wojny z krzyżakami. Do działań włączył się niezwłocznie Jan Amor, służąc swym doświadczeniem wojennym oraz wielokrotnie pełniąc posłannictwo w imieniu króla. W roku 1521 wziął udział w wyprawie przeciw Turkom na czele wojsk zaciężnych. Za swe zasługi otrzymał wtedy urząd kasztelana wojnickiego.
Odtąd uznanie Tarnowskiego zaczęło rosnąć, znajdując wymiar w kolejnych urzędach. W 1527 roku został wojewodą ruskim i otrzymał od króla Zygmunta I Starego godność hetmana wielkiego koronnego. Wraz z tym nadaniem zobowiązał się do obrony południowych i wschodnich granic Rzeczypospolitej, zagrożonej częstymi najazdami Wołochów i Tatarów. Końcem 1530 roku Wołochowie najechali wschodnie rubieże kraju, zajmując Pokucie. Odpowiedzią na to była wyprawa wojenna latem następnego roku, którą dowodził hetman Tarnowski. Rozgromił najeźdźców w bitwie pod Gwoźdźcem i pod Obertynem, zyskując opinię znakomitego dowódcy. W roku 1535, prowadząc wojsko polsko-litewskie przeciw Moskwie, powtórzył swój sukces militarny, zdobywając Homel i Starodub. Podczas wojny z Mołdawią oblegał Chocim i zmusił gospodara mołdawskiego do zawarcia pokoju w 1538 roku. Dzięki tym wyprawom hetman rozsławił swoje imię niezwyciężonego wodza jeszcze za życia, stając się legendą.
W roku zwycięskiej bitwy pod Starodubem Jan Tarnowski został wojewodą krakowskim, a później uhonorowany został najwyższym urzędem w państwie, kasztelana krakowskiego. W latach 40., kiedy Zygmunt August postanowił poślubić Barbarę Radziwiłłównę, był jego stronnikiem i stanął w obronie władzy królewskiej. Gdy jego pozycja została osłabiona przez wpływowego Mikołaja Czarnego Radziwiła, przeszedł do opozycji.
Jako zwolennik polityki antytureckiej, hetman wiązał duże nadzieje z Habsburgami. Walczył pod ich chorągwią w czasie wojny habsbursko-tureckiej oraz opracował dla nich plany skutecznej walki z Turkami. W uznaniu za jego zasługi w roku 1547 cesarz Karol V nadał Tarnowskiemu i całej jego rodzinie dziedziczny tytuł hrabiego. Kasztelan sprzeciwiał się stawianiu heretyków przed sądami kościelnymi i popierał uniezależnienie się królestwa od Rzymu. Taka postawa polityczna nie miała jednak wpływu na życie religijne hetmana, który był człowiekiem autentycznej i głębokiej wiary.
Hetman Tarnowski dzięki swej praktycznej wiedzy na temat sztuki oręża przyczynił się do zreformowania taktyki wojennej. Swoje wskazówki zawarł w dziele pod tytułem Concilium Rationis Bellice, czyli Rada Sprawy Wojennej, które pisane w języku polskim stało się głównym źródłem zasad sztuki wojennej i podstawą w kształceniu przyszłych dowódców i taktyków końca XVI wieku. Jan Tarnowski rozwinął mecenat kulturalny. Jego zamiłowanie do literatury zaowocowało utworzeniem na Tarnowskim Zamku dużej biblioteki. Chętnie przebywał w towarzystwie wybitnych osobistości kultury polskiej. Gościł u siebie wielu przedstawicieli doby renesansu, m.in. Stanisława Orzechowskiego, Klemensa Janickiego, Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, Mikołaja Reja, Jana Kochanowskiego, Łukasza Górnickiego, Marcina Kromera, Hiszpana Piotra Ruiz de Moros i wielu innych. Hetman był jednym z najbardziej znanych Polaków ówczesnej Europy, co zawdzięczał sławie niezwyciężonego wodza i humanisty.
Kasztelan Tarnowski był właścicielem jednego z największych majątków ziemskich w kraju, na który składało się 10 miast i ponad 120 wsi. Jego dobra, określane mianem państwa Tarnowskiego, znajdowały się w województwie krakowskim, sandomierskim i ruskim, a poza granicami kraju posiadał dobra rałdnickie w Czechach. Za jego czasów w mieście dynamicznie rozwijało się budownictwo, co uczyniło z Tarnowa jeden z pierwszych ośrodków architektury renesansowej w kraju. Troszczył się również o okoliczne włości, czego dowodem jest świątynia w Skrzyszowie.
Parafia tutejsza powstała przed rokiem 1350, jednak w 1542 biskup krakowski Piotr Gamrat zniósł ją, a jej uposażenie przekazał kolegium wikariuszy kolegiaty tarnowskiej. Ponowne utworzenie parafii nastąpiło w 1726 roku. Sam późnogotycki drewniany kościół zbudowany został w 1517 roku, mówi historyk sztuki dr Andrzej Krupiński.
Zachowała się nawet sygnatura budowniczego Jana Strzchowa, co stanowi bardzo rzadki przypadek wśród gotyckich świątyń. Kościół ten jest orientowany, to znaczy, że prezbiterium skierowane jest na wschód, w stronę grobu pańskiego i ziemi świętej. Konstrukcja budowli jest zrębowa, czyli ułożona z poziomych bali połączonych w narożach na zrąb których końcówki wystają na zewnątrz, tworząc tak zwane ostatki. Na połączeniu ścian prezbiterium z dachem występują zaczepy. Do nawy dobudowane są dwie kaplice boczne, z lewej strony tak zwana męska, a po prawej żeńska, tworząc rodzaj transeptu, czyli nawy poprzecznej.
Ściany kościoła oraz dach obito gontem, małą deseczką dachówkową, co bardzo ujednolica bryłę świątyni. Proszę zwrócić uwagę na wieżę. Jej ostatnia kondygnacja, izbica, posiada obejście i ostrosłupowy hełm, również kryty gontem.
Kościół był dwukrotnie rozbudowany. W latach 1770-1776 dobudowano zakrystię i kaplicę północną, a w latach 1893-94 przedłużono nawę główną, zniesiono też kaplicę południową i kruchtę oraz wieżę. Rozbudowa na szczęście nie wpłynęła negatywnie na jego architekturę. Powstała bowiem w ten sposób świątynia, której bryła zewnętrzna jest dość wyraźna i okazała. Kościół składa się teraz z zamkniętego trójbocznie prezbiterium otoczonego sobotami z XVII wieku oraz nawy z wydłużonymi kaplicami. Od zachodu przylega doń wieża z nadwieszoną izbicą nakryta hełmem namiotowym. Samą budowlę nakrywają dachy dwuswadowe o stromych połaciach pobitych gontami z wieżyczką na sygnaturkę z XVIII wieku.
Przyjrzyjmy się jeszcze ciekawym sobotom. To niskie podcienia wsparte na słupach otaczające drewniane kościółki w Małopolsce, ale i na Podhalu, Śląsku, Morawach, Łemkowszczyźnie i Huculszczyźnie.
Ich historia jest połączeniem sztuki ciesielskiej z praktycznością miejscowej ludności. Pierwowzorem sobót były niezbyt wydatne zadaszenia mające za zadanie ochrony podwaliny, elementu budowli drewnianej najbardziej narażonego na niszczące działanie deszczów. Z czasem zaczęto szalować je deskami, co przyczyniło się do ocieplenia budynku, a jednocześnie pełniło rolę doraźnych schowków i magazynów.
Nazwa soboty nawiązuje do dawnej praktyki wiernych, którzy by wziąć udział w niedzielnym nabożeństwie musieli często pokonać znaczne odległości. Schodzili się więc dzień wcześniej, czyli w sobotę. Zgromadzeni wokół kościoła czekali do rana, a soboty dawały im schronienie przed opadami deszczu, wiatrem i tym podobne. Warto podkreślić, że ta schroniskowa funkcja sobót wymagająca podcieni odpowiednio wysokich i obszernych w rzeczywistości pojawiła się prawdopodobnie w XVII wieku, czyli wtedy, kiedy powstały podcienia skrzyszowskie. Z czasem soboty zaczęto powiększać i wkomponowywać w bryłę kościołów tak, że mieściły część wiernych, dla których brakło miejsca we wnętrzu świątyni lub też były przystosowywane do odprawiania innych nabożeństw, na przykład drogi krzyżowej.
Wejdźmy teraz do wnętrza świątyni. Nakrywają ją stropy płaskie. Prezbiterium od nawy oddziela półkolisty łuk z belką tęczową, na której umieszczony jest krucyfiks późnogotycki z końca XV wieku oraz barokowe XVIII-wieczne posągi Matki Boskiej Bolesnej i Świętego Jana Ewangelisty.
Do kościoła prowadzi dwoje drzwi. Portale zachodni i południowy są obramowane schodkowo, trójuskokowo. Jeden z nich posiada trzy wałki okalające, drugi zaś ma jeden taki element z ostrołukowym wykrojem otworu wejściowego. Właśnie na południowym portyku wryto datę 1517 rok i nazwisko mistrza ciesielskiego Jana Strzchowa. Ciekawy jest także portal do zakrystii zamknięty łukiem w ośli grzbiet o dwóch wałkach przechodzących łukiem w ostre cięcie.
Prostokątne okna kościoła zamknięte zostały łukami w kształcie trójliści. Na południowej ścianie prezbiterium zachowały się fragmenty polichromii późnogotyckiej z okresu budowy kościoła oraz rokokowej z 1777 roku. Nowa, secesyjna dekoracja malarska wykonana została w roku 1907 przez Jana Bukowskiego z Krakowa. Barokowy ołtarz główny zaś pochodzi z XVIII wieku. Bardzo ciekawe i symboliczne jest jego założenie. Stoi on na wysokim cokole i ujęty jest dwie pary kolumn, które jakby rozstępują się, by ukazać znajdującą się w zwieńczeniu postać Ducha Świętego w postaci gołębicy.
W polu głównym znajduje się obraz świętego Stanisława z Wacławem i Michałem Archaniołem oraz fundatorem Herbuleliwa. Został namalowany na desce przed 1520 rokiem i stanowił pierwotnie część tryptyku, mówi szef tarnowskiej delegatury Służby Ochrony Zabytków Andrzej Cetera.
Ołtarze boczne pochodzą z różnego okresu. Jeden późno renesansowy pochodzi z XVII wieku, trzy późno barokowe z końca XVIII wieku, a jeden z początku wieku XX. W kaplicy tzw. męskiej znajdują się obrazy Matki Boskiej z Dzieciątkiem, Serca Pana Jezusa, zaś po prawej stronie prezbiterium znalazły miejsce obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i ferajkon, zaś nad wejściem do kaplicy żeńskiej rzeźba Matki Boskiej. Późnobarokowa ambona została wyrzeźbiona w wieku XVIII. Drewniana chrzcielnica pochodzi zaś prawdopodobnie z drugiej ćwierci tego wieku, a swoją formą przypomina berło. Znacznie starsze są stalle, czyli drewniane ławy w prezbiterium. Wraz z zapleckami i baldachimami orzeźbionej dekoracji zdobionej herbem Tarnowskich pochodzą z końca wieku XV i zostały one wykonane w stylu gotyckim.
Kratki z krzyszowskiego konfesjonału słuchają już grzechów parafian od ponad 400 lat, pochodzi on bowiem z końca XVI wieku. Organy rokokowe powstały w wieku XVIII. W kaplicy męskiej warto zatrzymać się na chwilę przed obrazami Chrystusa Miłosiernego z XVII wieku oraz Najświętszej Marii Panny. Ponadto przy wejściu do kaplicy męskiej znajduje się krucyfiks barokowy z XVIII wieku.
Zbiór zabytków w samej świątyni, choć cenny i ciekawy, jest niestety skromny. Najciekawsze pamiątki ze Skrzyszowskiego kościoła znalazły się w Tarnowskim Muzeum Diecezjalnym. Tam trafiły ikona bizantyjska Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XV wieku w srebrnej sukience oraz skrzydła późnogotyckiego tryptyku ze Skrzyszowa, malowanego przed rokiem 1520, wraz ze scenami przedstawiającymi zabójstwo świętego Stanisława, wskrzeszenie Piotrowina, Chrystusa w Obrójcu, biczowanie, zmartwychwstanie i zesłanie Ducha Świętego.
Oglądając wyposażenie kościoła w Skrzyszowie, warto wiedzieć, że w ostatnim czasie konserwacji poddano figury Chrystusa ukrzyżowanego z XV wieku z belki tęczowej oraz figurę świętej Barbary z wieku XV, która pierwotnie była wmontowana w ołtarz drewniany z kaplicy północnej. Obydwie figury są bardzo cennymi zabytkami gotyckiej rzeźby i pochodzą z pierwszego wyposażenia gotyckiego kościoła. Ich zły stan techniczny oraz liczne ubytki powodowały, że rzeźby te mogły runąć z pierwotnej wysokości, na której były eksponowane. Trzeba było w związku z tym usunąć niedbałe i nieestetycznie wykonaną warstwę malarską rzeźb i na nowo wydobyć ich piękną i pierwotną ekspresję. Konserwacji poddano także ołtarze boczne, które znajdowały się w bardzo złym stanie technicznym. Konstrukcja była zagrożona poprzez znaczne osłabienie struktury drewna i części przemieszczające się względem siebie. Grube warstwy kolejno nakładano w przeszłości, co spowodowało, że mieliśmy tu do czynienia z wieloma warstwami farb, które powodowały, że obiekty te utraciły swoją pierwotną szlachetność i urodę. Ponadto w 2008 roku wykonano konserwację południowej ściany prezbiterium wraz z transferem oryginalnej XVI-wiecznej polichromii. Uważam to za jedno z większych osiągnięć roku 2008.
Bardzo wiele cennych, wiekowych zabytków nie przetrwało do naszych czasów. W historycznych zawieruchach były grabione i trawione przez pożary. Zdarzało się, że padały ofiarą czasu i zaniedbania, bowiem przez zmianę funkcji miejscowości, w której zostały ufundowane, często pojawiały się problemy z ich utrzymaniem. Dlaczego zatem Skrzyszowskiemu kościołowi udawało się rosnąć w siłę i rozbudowywać?
Przez miejscowość wiódł w przeszłości ważny wschodni szlak handlowy. To właśnie tędy ciągnęły karawany wozów na Ruś i dalej aż do Konstantynopola. W odwrotnym kierunku wyprawiono się do Lipska, Norymbergi, a nawet Amsterdamu. Głównymi towarami transportowanymi tym duktem były flamandzkie płótna i angielskie sukna oraz polskie ryby i sól. W pobliżu Skrzyszowskiej świątyni przejeżdżały wozy konne z miedzią i żelazem. Często były one także wypełnione woskiem i futrami. Handlem zajmowali się głównie cudzoziemcy, ale i kupcy tarnowscy sporo podróżowali.
Znakiem ich pozycji był fakt, że od XVI wieku mieli przywilej omijania Krakowa w drodze na Śląsk, co wiązało się z oszczędnością czasu i funduszy. Do Gdańska docierali drogą wodną, Dunajcem, a potem Wisłą. Szlak przyczynił się do rozwoju gospodarki i osadnictwa na tym terenie, bowiem kupcy, także zagraniczni, osiadali w Tarnowie i otwierali tutaj swoje składy. Pod górą Świętego Marcina zamieszkiwali często bardzo wpływowi przedstawiciele stanu kupieckiego, a wśród nich wielu Niemców, Węgrów, a nawet osadnicy z dalekiej Szkocji. Wszyscy oni wzbogacili te ziemie.